Rozdział 10. Jest taki szczególny rodzaj napięcia, które ogarnia pod sam koniec podróży. Dla załogi Herolda miało to związek z przygotowaniami do wejścia do portu, pełnego już statków i łodzi. Dla pasażerów była to ulga, że wkrótce opuszczą niewygodny statek, połączona z nadziejami i obawami przed tym, co czeka ich u celu. Layard myślał o doradcy Aurai, stojącym po drugiej stronie obok dwóch siedzących białych. Danin Sper okazał się człowiekiem inteligentnym i doświadczonym, a do Layarda odnosił się z szacunkiem. Tylko z rzadka jego uwagi zdradzały niechęć do tkaczy snów w ogólności. Przyjrzał się Mayre. Ze wszystkich białych poza Aurają zachowywała się wobec niego najbardziej przyjaźnie. To ciepło wydawało się naturalną cechą jej charakteru, a nie czymś wyćwiczonym. Było jednak oczywiste, że woli towarzystwo osób wysoko urodzonych. Współczuła ubogim i doceniała ciężko pracujących rzemieślników, ale nie traktowała ich tak jak ludzi bogatych i potężnych. Tkaczy snów uważała pewnie za stojących gdzieś pomiędzy ubogimi i rzemieślnikami. Raczej litowała się nad nimi, niż nimi gardziła. Inaczej Auraja, która ani nie żałowała tkaczy snów, ani nimi nie pogardzała. Layard spojrzał na nią i nie mógł powstrzymać pewnej dumy. Trudno było jej nie odczuwać, gdy sobie uświadomił, jak daleko zaszła ta dziewczyna. Inni biali tolerowali go i przyjmowali jego rady, choć niektórzy z oczywistą niechęcią. Mają nadzieję, że pomogę doprowadzić do przymierza. Kto mógłby się tego spodziewać? Wybrańcy bogów liczą na pomoc tkacza snów. Poryw chłodnego wiatru pchnął statek bliżej miasta. Kanciaste domy z białego kamienia wyrastały na zboczu opadającym stromo ku wodzie. Przypominały przez to labirynt przerośniętych schodów. Tu i tam, wśród wszechobecnej bieli, widoczne były plamy zieleni. Somrejanie kochali ogrody. Pośrodku portu na masywnej kolumnie wznosił się ogromny posąg. Bardzo stare, zniszczone przez pogodę i wiatry oblicze było prawie nierozpoznawalne. W umyśle Layarda błysnęło wspomnienie, tak wyraźne, że aż drgnął. Zobaczył ten sam posąg, ale nie tak zniszczony. Wraz z wizją napłynęło imię Svarlen, Bóg Morza. To musiało być wspomnienie łącza i to bardzo stare. Layard patrzył na mijanego olbrzyma i pozwalał, by obraz posągu z czasów jego świetności przesłonił teraźniejszość. Usłyszał głos rogu i odwrócił się znowu w stronę miasta. Zbliżała się do nich łódź popychana wiosłami. Miała szeroki kadłub i była wspaniale udekorowana z emblematem Rady Starszych na żaglu. Kapitan Herolda wydał rozkaz. Zwinięto żagiel i statek zatrzymał się powoli. Kiedy łódź Rady przybiła do burty, marynarze z obu stron rzucili cumy i połączyli oba statki. Na pokładzie łodzi stały osoby wyglądające na ważne, ze złotymi szarfami członków Rady Starszych. Po lewej stronie zobaczyli krzepkiego, siwowłosego, wysokiego kapłana. Nazywa się Haled, przypomniał sobie Layard. Po prawej stała kobieta w średnim wieku, w kamizelce tkaczy snów. To na pewno Arley, starsza tkaczy, przywódczyni jego ludu. Niecierpliwie czekał na spotkanie z tą kobietą. Na podstawie wiadomości wymienianych za pośrednictwem kapłanów pomiędzy Radą Starszych i Białymi, mógł się domyślać, że to dumna, inteligentna osoba. Duma nie była cechą, którą tkacze snów powinni okazywać, ale też upomniał sam siebie, nie była nią skłonność do szybkich sądów. Przywódczyni tkaczy snów musi być silna w tych czasach. Trzeci pasażer łodzi, stojący między tą dwójką, był chudy i raczej stary. Choć jednak podpierał się laską, oczy miał bystre i czujne. Layard odgadł, że to moderator rady, Meran. Auraja i Mayre wstały z ławy, podziękowały dowódcy Herolda, po czym przesiadły się na łódź. Za nimi zeszli Layard i Danin, który niósł klatkę z figlem. Wes pomrukiwał coś obrażony. W czasie rejsu Auraya nauczyła ulubieńca, że cierpliwe znoszenie więzienia przynosi hojne nagrody. Mimo to jego tolerancja dla klatki nigdy nie trwała dłużej niż godzinę. Gdy tylko obie białe znalazły się na pokładzie, wystąpił Meran. Witajcie w Somreju, wybrane bogów. Skłonił się lekko, po czym wykonał formalny znak kręgu. Jestem Meran, moderator. To wielka radość widzieć cię znowu, Majre Gemshaper, i prawdziwy zaszczyt być pierwszym obcym krajem, który gości Auraye Dier. Arlej przyglądała się Layardowi. Jej wzrok był natarczywy, pytający. Layard wyczuwał wątpliwości i podejrzenia. Pochylił głowę, a ona w odpowiedzi opuściła podbródek. Jesteśmy szczęśliwe, mogąc odwiedzić wasze piękne wyspy, moderatorze Meranie, zapewniła Majre. A ja z przyjemnością odnowię znajomość z tobą i wszystkimi członkami rady. Spojrzała na Haleda i Arlej. Oboje skłonili głowy i wymruczeli coś niewyraźnie. Ja zaś nie mogłam się doczekać poznania was. Auraya uśmiechnęła się entuzjastycznie. Kąciki ust Arlej wygięły się ku górze, lecz uśmiech nie sięgnął jej oczu. Wiele słyszałam o urodzie tej krainy i mam nadzieję, że będę mogła zwiedzić wasz kraj, dodała Auraya, jeśli znajdę czas. Inaczej mówiąc, jeśli załatwimy to szybko, pomyślał Layard. W takim razie zorganizujemy dla ciebie wycieczkę. Uśmiech Merana był szczery. Moderator spojrzał poza dwie kapłanki, na Danina. A to musi być Danin Sper. W młodości miałem przyjemność handlowania z twoim ojcem. Danin parsknął śmiechem. Tak, wiele razy wypowiadał się o twoich talentach negocjacyjnych, równocześnie z podziwem i niechęcią. Meran uśmiechnął się szerzej. Nie dziwię się, ale chcę wierzyć, że ten talent wykorzystuje teraz lepiej dla dobra naszego ludu. Zerknął na Auraye, a Layard zastanowił się, czy zauważyła w słowach moderatora delikatne ostrzeżenie. Tymczasem Meran zwrócił się do niego. A ty jesteś zapewne tkaczem snów, doradcą Layardem. Layard przytaknął. Czy byłeś już kiedyś w Somreju? Mam wspomnienia z tego miejsca, ale są stare. Arlej leciutko uniosła brwi. Zatem witamy znowu, tkaczu snów, rzekł Meran. Nie mogę się doczekać, by się dowiedzieć, w jaki sposób zyskałeś tę wyjątkową i rokującą wielkie nadzieje pozycję doradcy białej. A teraz, klasnął w dłonie, zechciejcie przyjąć skromny poczęstunek. Łódź odbiła od burty Herolda, a wioślarze znów się pochylili, zanurzając wiosła w wodę. Meran wskazał gościom miejsca i podjął uprzejmą rozmowę. Tymczasem służba podała puchary ciepłego, korzennego napoju zwanego achm. Całe miasto otaczał wysoki mur. Na jego szczycie zebrały się tłumy. Ci z przodu siedzieli na krawędzi, zwieszając nogi. Kiedy łódź podpłynęła bliżej, dały się słyszeć okrzyki. Majre i Auraya pomachały, wzbudzając tym oklaski i wybuchy radości. Łódź nie przycumowała jednak przed tym tłumem, ale płynęła dalej. Layard zauważył uzbrojonych strażników, którzy nie dopuszczali, by ludzie rozchodzili się poza wyznaczoną część nabrzeża. Dalej czekał tylko szereg kapłanów i kapłanek, i to w ich stronę zmierzali. Wzdłuż całego muru przy porcie zbudowano solidne drewniane pomosty. Kiedy kadłub łodzi dobił do jednego z nich, wioślarze wyciągnęli wiosła z wody. Jedni zacumowali łódź do nabrzeża, inni ustawili rzeźbiony, malowany trap, by goście przeszli po nim na ląd. Meran poprowadził ich z łodzi powitalnej do schodów i w górę. Na szczycie muru kapłani i kapłanki wpatrywali się w Majre i Auraye, Ich podziw i ekscytacja były tak silne, że Layard wyczuwał je bez wysiłku. Dwaj wysocy kapłani wystąpili, by Halet mógł ich przedstawić. Rozglądając się, Layard uświadomił sobie, że znalazł się w świątyni Arbem. Budynek wzniesiony był w skromniejszym stylu niż te w Jarime i przypominał większość budowli w mieście. Był jednokondygnacyjny i prosty. Słysząc swoje imię, Layard powrócił myślami do prezentacji. Kapłani przyglądali mu się ze skrywaną ciekawością i nieufnością. Kiedy już wszyscy zostali przedstawieni, Arley oznajmiła, że ich opuszcza. Muszę wrócić do domu tkaczy snów. Dzisiaj odbędzie się wiosenne połączenie. Wyjaśniła i zwróciła się do Layarda. Czy chciałbyś w nim uczestniczyć, tkaczu snów Layardzie? Puls mu przyspieszył. Łącze, szansa, by jakiś inny tkacz snów ocenił jego dziwne wspomnienia. Byłbym zaszczycony, odpowiedział wolno. Może jednak będę potrzebny tutaj. Nie dzisiaj, Layardzie, zapewniła go Auraya. Spojrzała mu spokojnie prosto w oczy i niemal niedostrzegalnie skinęła głową. Spotkaj się ze swoimi, zdawała się mówić. Pokaż im, że można ci ufać. Ale chcielibyśmy wysłuchać twoich opinii jutro rano, dodała. W takim razie wezmę udział, oświadczył, i wrócę wieczorem. Z prawdziwą radością spotkam was znowu jutro, powiedziała Arley i skłoniła się uprzejmie. Pozostali pożegnali ją także. Kiedy się odwróciła, by odejść, jeden z kapłanów zaproponował, że przeprowadzi ich przez teren świątyni. Starsza tkaczy snów milczała, kiedy szli za nim. Po krótkim spacerze wyszli z budynku na dziedziniec. Okryty czterokołowy tarn z woźnicą czekał w pobliżu. Wysoki kapłan zamierzał wypuścić nas główną bramą, wyjaśniła. Ale nalegałam, byśmy odjechali w taki sposób. Przed frontem na pewno zbierze się tłum, a to by utrudniło wyjście. Layard przytaknął. Czy chciała zasugerować, że tłum mógł być groźny, czy po prostu zastawiałby drogę? Wprawdzie Somrejanie byli ludem wyjątkowo tolerancyjnym i wspierającym tkaczy snów, ale zawsze znajdą się niewielkie grupki o poglądach przeciwnych niż większość. Tarn był zwyczajny, bez żadnych ozdób, a woźnica został wynajęty. Layard zajął miejsce obok Arley. Starsza podała cel podróży i wkrótce jechali już po wąskich, zatłoczonych uliczkach miasta. Wóz zbliżał się do domu tkaczy snów, a Arley zastanawiała się nad swym towarzyszem. Nie był taki, jak się spodziewała, ale też jej wyobrażenia nie były zbyt szczegółowe. Liczyła, że będzie to po prostu ktoś mniej podobny do tkacza snów, a bardziej do cyrklianina. Tymczasem Layard, jeśli już, to był bardziej tkaczem snów niż ona. Sposób, w jaki odpowiadał na pytania, bardzo przypominał jej dawnego nauczyciela. Kefler nie znał roku swojego urodzenia, a większą część życia spędził w jakimś odległym zakątku świata. On także był milczący i uważny. Odpowiedzi na jej pytania dotyczące jego kontaktów z Aurają z Białych tak ją zaskoczyły, że aż zamilkła. Zaczął uczyć tę kobietę, gdy była jeszcze dzieckiem, w nadziei, że zostanie jego studentką. Tymczasem ona przyłączyła się do Cyrklian. Gdyby to Arley przeżyła takie rozczarowanie, chyba nie potrafiłaby bez urazy patrzeć na dawną uczennicę. Layard zaś pogodził się z wyborem Aurai i jej wyniesieniem do grona białych. Opisywał ją, w co trudno uwierzyć, jako przyjaciółkę. Wszystko to wydawało się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Nie do wiary, że bogowie wybrali kogoś, kto uczył się u tkaczy snów i był ich sympatykiem. To, że tolerowali myśl o kapłanach współpracujących z tkaczami, wydawało się jeszcze bardziej zadziwiające. Czyżby w końcu pogodzili się z istnieniem pogan? Wątpiła. Stulecie prześladowań przerzedziło szeregi tkaczy snów, ale ich nie wyeliminowało. Pierwsze lata przemocy, zaraz po śmierci Mirara, zachęciły ludzi litościwych do wspierania tkaczy, a buntowników, by przyłączyć się do kultu. Może teraz bogowie próbowali zniechęcić ludzi do pogan, udając wielkodusznych i szlachetnych. Nie uda im się, myślała. Dopóki tkacze snów z pokolenia na pokolenie przekazują sobie wspomnienia łącza, nie zapomną prawdziwej natury bogów. Tarn skręcił na rogu i zatrzymał się. Na ulicy panował spory ruch. Ludzie bez przerwy wchodzili i wychodzili z dużego budynku, przed którym wysiedli. Jedyny dom tkaczy snów stojący jeszcze w północnej Itchanii, oświadczyła Arlej. Wejdźmy. Podążył za nią do obszernego holu. Trzech starszych wiekiem tkaczy wyszło im naprzeciw, by powitać Arlej. Mówili po somrajańsku. Kiedy przedstawiła go jako tkacza snów i doradcę białej, wyraźnie nabrali czujności. Lejard pozdrowił ich po somrajańsku. Arlej patrzyła na niego zdumiona. Opanowałeś nasz język w stopniu imponującym, stwierdziła. Wzruszył ramionami. Znam wiele języków. Wiosenne połączenie wkrótce się rozpocznie, zawołał jakiś głos. Arlej spojrzała na Lejarda i zauważyła błysk niecierpliwości. On tego chce, uznała. Ruszyła przez korytarz, za nią Lejard, a potem trzech starszych tkaczy snów, nietypowo dla siebie, zdaniem Arlej, milczących. Na pewno już się domyślili, że on do nas dołączy i zastanawiają się, czy to dobrze. To ryzyko. Może się wiele o nas dowiedzieć, ale przecież rozumieją, że i my dowiemy się o intencjach jego i białych dotyczących tego sojuszu. Czy Aureja zdawała sobie z tego sprawę, kiedy zwolniła go z obowiązków na ten wieczór? Korytarz doprowadził ich do dużych, drewnianych drzwi. Arlej pchnęła je i wkroczyła do kolistego ogrodu, obniżonego względem poziomu podłogi. Powietrze było tu chłodne i wilgotne. Grupa tkaczy snów już czekała, tworząc niepełny krąg. Lejard rozejrzał się z wyrazem lekkiego zdziwienia na twarzy. Jak gdyby poznał to miejsce. Arlej dołączyła do kręgu i przesunęła się, by wpuścić Lejarda. Tkacze snów z holu także zajęli swoje miejsca. Arlej zaczekała, aż wszyscy się uciszą, a potem jeszcze chwilę, by spokój tego ogrodu ukoił jej myśli, zanim wymówiła słowa rytuału. Zgromadziliśmy się tutaj w pokoju i w poszukiwaniu zrozumienia. Nasze umysły się połączą. Nasze wspomnienia popłyną między nami. Niech nikt nie podgląda i nie szpieguje, nie narzuca swej woli innemu. Staniemy się bowiem jednym umysłem. Uniosła ręce i chwyciła dłonie sąsiadów. Dwa umysły dotknęły jej zmysłów, a potem następne. Gdy wszyscy tkacze snów złączyli dłonie i jaźnie, nastąpiło wspólne uczucie uniesienia, a potem chwila spokoju. Obrazy i wrażenia szybko przesłoniły wszelkie poczucie realnego świata, wspomnienia dzieciństwa zmieszane z pamięcią niedawnych wydarzeń, obrazy dobrze znanych twarzy, a po nich oblicza obcych. Strzępy zapamiętanych rozmów, odbijające się echem we wszystkich umysłach. Nie próbowała nimi sterować. Pozwalała, by te zmieszane myśli płynęły, gdzie zechcą. Powoli nastąpiło to, co nieuniknione. Wszyscy byli ciekawi nowo przybyłego. Kiedy niektórzy zastanawiali się, kim jest, ci, którzy wiedzieli, ujawniali jego tożsamość. Lejard reagował wolno, rozpoczynając od potwierdzenia swej doli doradcy białej, a potem skokowo odsłonił wiele warstw myśli. Arlej zrozumiała, że ma nadzieję pomóc swojemu ludowi. Dostrzegła też sympatię i podziw dla Aurai, a równocześnie ujawnił lęk przed białymi i ich bogami. Arlej przyglądała się z rozbawieniem, jak krążą jego myśli. Za każdym razem, kiedy poczuł nieufność i niechęć do bogów i białych, wspomnienie o Aurai dodawało mu otuchy. Wprawdzie wierzył, że nie skrzywdziłaby umyślnie jego i innych tkaczy snów, jednak nie był tak naiwny, by wierzyć, że nie uczyni tego na rozkaz bogów. Uważał jednak, że warto podjąć to ryzyko. Wszyscy przekonali się z ulgą, że współpracuje z Białą dla dobra swojego ludu, nie dla korzyści bogów czy nawet samej Aurai. Jednak przebywanie w pobliżu dowolnego cyrklianina, oprócz niej, wzbudzało w nim głęboki lęk, a takie uczucie może być jedynie wynikiem własnych doświadczeń. Czy przydarzyło mu się coś strasznego? Gdy Arley zastanawiała się nad tym, myśli Leyarda skierowały się ku innym kwestiom, które go niepokoiły. Dziwne wspomnienia pojawiają się niewzywane, wyjawił. Czasami do głowy przychodzą myśli, które nie wydają się całkiem jego własnymi. Zaciekawienie innych połączonych tkaczy snów rosło i w reakcji na nie popłynęły wspomnienia. Zobaczyła strażnika przed portem. Posąg nie był popękany i nagle zrozumiała, kogo przedstawia. To Bóg i to nie z tych, których obecnie czczą cyrklianie. Zobaczyła mniejsze Arbem z niedokończonym murem portowym. Zobaczyła dom tkaczy snów jako nowy budynek, pomalowany w jasne, przyjazne kolory. Zobaczyła twarz starszego mężczyzny, tkacza snów, i wiedziała, że to jej poprzednik sprzed kilkuset lat. A wraz z nim nadeszła nowa myśl, całkiem niepodobna do wewnętrznego głosu Leyarda. Dumny człowiek z tego starszego tkaczy snów. Musiałem go przekonywać, by nie rezygnował z opieki nad moderatorem, choć ten na to zasłużył. To była moja ostatnia wizyta w Somreju. Wtedy nie było to duże królestwo, nie uważali go nawet za część Itchanii Północnej. Kto by pomyślał, że stanie się ostatnim schronieniem tkaczy snów? Arley mocno biło serce. Leyard ma rację, uznała. To nie są jego myśli. To myśli Mirara. Spotykała się już z takimi wspomnieniami łącza. Większość tkaczy snów nosiła odpryski pamięci Mirara, uzyskane podczas połączeń. Mirar łączył się z tkaczami snów tak długo, że nadal pozostało wiele takich wspomnień. Było coś pocieszającego w świadomości, że rytuał, który zapoczątkował sam Mirar, by zwiększał zrozumienie i przyspieszał naukę, teraz w umysłach jego wyznawców zachował przy życiu część jego świadomości. Jednakże Leyard nosił więcej niż tylko odpryski pamięci. Jego umysł był tak pełen wspomnień, że pojawiło się wrażenie osobowości Mirara. To jakby ktoś znał kogoś innego tak dobrze, że potrafił przewidzieć, jak się zachowa i co powie. Arley wyczuwała podniecenie innych tkaczy snów. Widziała, jak chciwie szperają za następnymi wspomnieniami. Jednak strumień osłabł, gdy Leyard zaczął analizować ich źródło. Zrozumiała, że nie znał, a nawet nie domyślał się prawdy. Nie był nawet pewien, od kogo te wspomnienia przejął. Prawdopodobnie od swojego nauczyciela, choć niezbyt dobrze go zapamiętał, albo ją. To również go niepokoiło. Dlaczego tak liczne własne wspomnienia okazywały się takie mgliste? Masz wspomnienia łącza, powiedziała mu. I wiele lat przeżyłeś w samotności. Z czasem łatwo jest zapomnieć, które wspomnienia są twoje, a które nie. Granice między nimi rozmyły się, więc musisz na nowo je wytyczyć. Łączenie jest najlepszym sposobem. Potwierdzenie twojej tożsamości na zakończenie łącza wzmocni twoją świadomość. Ale połączenia dadzą mi jeszcze więcej wspomnień łącza, zauważył Leyard. Tak, dadzą. Jednak im częściej będziesz się łączył, tym mniejsze kłopoty będzie to sprawiać. Na razie łącz się tylko z jednym tkaczem snów, by ograniczyć przekaz pamięci dla każdego samopotwierdzenia. Próbuj połączeń z młodymi ludźmi, którzy mają niewiele wspomnień do przekazania. Ten twój uczeń na przykład powinien być odpowiedni. Ja im, Leyard pomyślał, jak niewielkie doświadczenie życiowe ma ten chłopak. Tak, będzie bardzo odpowiedni, o ile zdecyduje się zostać tkaczem snów. Od kilku tkaczy napłynęło rozczarowanie. Zrozumieli, że podczas pobytu w Arbem Layard nie może uczestniczyć w kolejnym połączeniu, więc nie zobaczył wspomnień Mirara. Arley ogarnęło dość ironiczne rozbawienie. Tkacze snów zapomnieli o swoich podejrzeniach. Teraz akceptowali go i ufali mu bez zastrzeżeń. Czy tylko dlatego, że nosił wspomnienia Mirara? Nie, uznała. On ma dobre zamiary. Jest lojalny wobec nas, choć ta lojalność byłaby poddana ciężkiej próbie, gdyby przyszło mu wybierać między nami i Aurają. To, że jego zdaniem ta najnowsza biała jest godna szacunku, to również dobry znak. Zadowolona rozpoczęła ostatnią część rytuału, samopotwierdzenie. Jestem Arley, tkaczka snów i członek Rady Starszych. Urodziłam się w Ternini, a moimi rodzicami byli Linin Buter i... Ściągała myśli ku sobie, wspominając fakty, które jej zdaniem najpełniej ją określały. Kiedy otworzyła oczy, przekonała się, że Layard nie dokończył jeszcze rytuału. Zmarszczki na jego czole pogłębiły się. Dopiero po chwili odetchnął i spojrzał na nią. Uśmiechnęła się i puściła jego dłoń. Zaskoczyłeś nas, Layardzie. Popatrzył na innych tkaczy snów, którzy rozmawiali w małych grupkach i bez wątpienia dyskutowali o nim. Dzisiejsze odkrycie i dla mnie było niespodzianką. Muszę to wszystko przemyśleć. Czy urażę kogoś, jeśli wyjdę od razu? Arley pokręciła głową. Nie, zrozumieją. Większość wraca do domów wkrótce po połączeniu, ale sądzę, że gdybyś został, złamaliby ten obyczaj. Chodź, odprowadzę cię do wyjścia, zanim się na ciebie rzucą. Pchnęła go do drzwi. Skinieniem ręki odprawiła jednego z tkaczy snów, który zbliżył się do nich. Layard musi wrócić do swych towarzyszy podróży, oznajmiła. Rozległy się rozczarowane pomruki. Layard dotknął serca, ust i czoła, a pozostali z powagą powtórzyli te gesty. W drodze do wyjścia Arley nie przychodziło do głowy nic, co mogłaby powiedzieć. Jedynie ciąg pytań, które jednak powinny zaczekać do następnej okazji. Na ulicy zobaczyli, że właśnie podjechał wynajęty platen, wiozący rodziców z chorym dzieckiem. Machnęła na woźnicę. Czy masz wolną następną jazdę? Spytała. Dokąd? Chciał wiedzieć mężczyzna. Do świątyni, odparła. Tylne wejście. Woźnica uniósł lekko brwi. Arley uzgodniła uczciwą cenę i zapłaciła mu. Zaczekała, aż Layard wsiądzie do środka. Zapewne spotkamy się jutro, powiedziała. Tak. Layard uśmiechnął się i odwrócił. Uznając to za sygnał, woźnica potrząsnął lejcami i platen odjechał. Arley pokręciła głową. Rzeczywiście to dziwne, odsyłać tkacza snów do domu, do cyrkliańskiej świątyni. Kiedy wózek zniknął z pola widzenia, pospiesznie wróciła do domu. Tak jak się spodziewała, w holu czekał Neran, jej najbliższy powiernik. W zadziwieniu szeroko otwierał oczy. To było szokujące, zgodziła się. Chodź do mojego pokoju, musimy porozmawiać. Ze wszystkich ludzi ze wspomnieniami Mirara, szepnął idąc za nią po schodach, musiał to być właśnie tkacz snów, będący doradcą białych. Niezwykły człowiek na niezwykłym stanowisku, przyznała. Otworzyła drzwi do pokoju i wpuściła Nerana przed sobą. Odwrócił się i spojrzał na nią. Myślisz, że biali wiedzą? Zastanowiła się. Jeśli on sam nie wiedział, to skąd oni by mogli? Wszyscy biali potrafią czytać w myślach. Z pewnością Juran dostrzegłby w Layardzie coś z Mirara. Arley przypomniała sobie wygląd i zachowanie Layarda. Wcale nie był podobny do Mirara, jakiego zobaczyła we wspomnieniach Łącza. Jeśli Juran coś zauważył, to widocznie się tym nie przejął. Jeśli nie, to teraz, kiedy my się dowiedzieliśmy, biali też to odkryją. Mam tylko nadzieję, że nie wpadnie w kłopoty. Neran znów otworzył szeroko oczy i kiwnął głową. Będą też wiedzieli, że Layard pracował dla naszej wspólnej korzyści, co samo w sobie jest dziwne, prawda? Przytaknęła. Ciekawe, że ktoś mający w sobie tak wiele Mirara chce doprowadzić do sojuszu. Tak. Niezależnie od tego, co w sprawie Layarda zrobią biali, jedno jest oczywiste. Podeszła do kominka, gdzie grzała się butelka achmu. Powinniśmy rozważyć możliwość, że przymierze między Somrejem i Białymi to coś, czego chciałby Mirar. Czarna plamka na niebie urosła. Trys obserwował ją niespokojnie. Minęły godziny od pory umówionego spotkania z Drilli. Trzy razy już zapinał uprząż, postanawiając, że nie będzie na nią czekał. I za każdym razem rozpinał ją znowu. Wymusiła na nim obietnicę, że powstrzyma się od prób, dopóki ona nie będzie mogła popatrzeć. Nie chciał jej rozczarować. Teraz, gdy patrzył na nadlatującego Siję, czuł, jak puls mu przyspiesza z lęku i podniecenia na przemian. Drilli wiele razy przychodziła patrzeć, jak pracuje. Spodziewał się, że w końcu się znudzi, ale ona siedziała obok i rozmawiali bez końca. Ku własnemu zdumieniu całkiem mu się to podobało. Głównie mówili o rodzinach, o sojuszu oferowanym przez Ziemiochodzącego. Często jednak wypytywała go o rzeczy, które zbudował, czasami wysuwała własne sugestie. Niekiedy były dobre. Plamka rozrosła się do sylwetki, która opadła niżej, i wtedy z ulgą rozpoznał wzory na skrzydłach Drilli. Podniósł uprząż i przesunął głowę przez pętlę szyjną, po czym zaczął mocować pozostałe zapięcia. Powitalne gwizdnięcie zapowiedziało jej przybycie. Wylądowała z gracją i uśmiechnięta ruszyła ku niemu. — Patrzcie tylko! — rzuciła. — Spóźniłaś się — powiedział bez skutku, udając urażonego. — Wiem, przepraszam. Mama przez całe godziny kazała mi skubać Giri. Rozprostowała palce. — Jesteś gotów? — Już od paru godzin. — No to zaczynajmy. Razem skoczyli w powietrze. Paski uprzęży zabrzęczały od wiatru. Była lżejsza od poprzedniej, gdyż miała mniej części. Jednak główny ciężar wisiał tuż poniżej klatki piersiowej, więc silniej to odczuwał niż poprzednio. — Wygodnie? — zawołała Drilli. — Da się wytrzymać — odpowiedział. Spłynęli ku wąskiej kotlinie. W przeciwieństwie do górskich zboczy, porośniętych jedynie najbardziej wytrzymałymi drzewami i trawą, dno kotliny pokrywała gęsta roślinność i tam mogła się ukrywać zwierzyna. Kiedy spłynęli nad szczyty drzew, coś wystartowało z pomiędzy liści. Drilli aż zapiszczała z podniecenia. — Zastrzel go! — krzyknęła. To był ark, ptak drapieżny, bardziej przyzwyczajony do krążenia, pikowania i ogłuszania ofiar paraliżującą magią, niż do unikania pościgu. Sunął spokojnie pod nimi, z rzadka machając skrzydłami. Trys ruszył za nim, złożył ręce i chwycił rurkę zamocowaną u boku, po czym, zanim opadł za nisko, znów rozłożył skrzydła. Kolejny szybki ruch przeniósł dmuchawkę do ust. Nadszedł czas, by sprawdzić, czy jego najnowsza konstrukcja okaże się użyteczna. Trzymając w rękach jeden koniec rurki, drugi zanurzył w wiszącym mu na piersi koszyku pełnym malutkich strzałek. Zasysał powietrze i poczuł, że pocisk blokuje się w dmuchawce. Uniósł wzrok. Ark zmienił kierunek lotu. Trys pochylił skrzydła i ruszył za nim. Ptak szybował w dole, niepewny jak reagować na ścigających. Wprawdzie Sije chętnie złapaliby i zjedli Arka, jednak rzadko chciało im się poświęcać tyle wysiłku, więc ptaki nie rozpoznawały w nich drapieżców. Trys wymierzył jak najdokładniej, trzymając rurkę między zębami i dmuchnął z całej siły. I chybił. Warknął gniewnie, reakcja najbliższa przekleństwu, do jakiej był zdolny z dmuchawką w ustach. Schylił głowę, by wciągnąć kolejny pocisk. Wymierzył znowu. Tym razem minął cel na odległość ramienia. Westchnął i spróbował jeszcze raz, ale w ostatniej chwili ptak zanurkował pod osłonę drzew. Zniechęcenie oplotło go niczym łodygi powoju. Zacisnął zęby i poczuł, jak pęka dmuchawka. Tym razem rzeczywiście zaklął, a rurka wypadła mu z ust i poleciała w dół. Nagle chciał tylko pozbyć się uprzęży. Podleciał do występu na zboczu doliny. Wylądował ciężko, potem usiadł i zaczął rozpinać paski. Drilli opadła na ziemię tuż przed nim. Zostaw, ja to zrobię, powiedziała, chwytając go za ręce. Miał ochotę ją odepchnąć. Dlaczego właściwie tak się złoszczę? Wstał, uspokoił się i pozwolił jej rozpinać mocowania. Zniechęcenie i gniew odpłynęły, gdy zmniejszył się ucisk pasków uprzęży. I nagle odkrył, że stoi bliżej dziewczyny niż kiedykolwiek się ośmielił. No więc co się stało? Spytała, kiedy uprząż opadła na ziemię. Skrzywił się. Chybiłem, potem dmuchawka pękła. Ja rozgryzłem ją. Pokiwała głową. Mogę ci zrobić następną, ale musisz się nauczyć lepiej jej używać. Jak? Ćwicząc. Mówiłam ci, że to nie takie łatwe, jak się wydaje. Przecież ćwiczyłem. Na ziemi. Musisz poćwiczyć strzelanie z powietrza. Do ruchomych celów. Obejrzała się i zmarszczyła brwi. Musisz chyba skonstruować coś, co podtrzyma dmuchawkę przy celowaniu i żeby nie spadła, kiedy ją wypuścisz. Popatrzył na nią i po chwili się uśmiechnął. Nie wiem, po co tracisz na mnie czas, Drilli. Jesteś interesujący, Trys, i mądry, chociaż czasami trochę tępy. Skrzywił się. Tępy? Mam do ciebie pytanie, Trys. Ile razy dziewczyna może chłopakowi napomykać, że nie ma partnera na trej-trej, zanim zrezygnuje i spróbuje z kimś innym? Patrzył na nią zaskoczony. Mrugnęła do niego, cofnęła się o dwa kroki, potem odwróciła się i zanurkowała z występu. Po chwili pojawiła się znowu, lecąc stromo w górę. Pokręcił głową, a potem porzucił uprząż i ruszył w pogoń.